Rozwiń skrzydła.
Dziś audycja psychologiczna poświęcona zagadnieniu samotności. Ten problem pomaga nam zgłębić pani Katarzyna Grele.
Troszkę już mówiliśmy o tym, że osoby różnie przeżywają ten swój stan samotności, niektóre bardziej aktywnie, nawiązując po prostu nowe kontakty, dla innych jest to trudniejsze. Co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby właśnie problem samotności w swoim życiu jakoś rozwiązać, żeby wyjść w stronę na tyle satysfakcjonujących związków i relacji, żeby samotność przestała być cierpieniem?
Zależy też, w którym momencie ta samotność się pojawia, bo niektóre rodzaje samotności, tak jak już pani Aneta powiedziała na początku, są wpisane w nasze doświadczenie, w naszą historię i też pewne momenty w naszym życiu. Jeśli to jest taka samotność już niechciana, która jest jakimś bólem i cierpieniem i zakłóca nasze funkcjonowanie, czyli możemy powiedzieć, że tak się nie doświadczamy tych emocji, że one wpływają na naszą chęć do życia, na nasze działanie, na wykonywanie przez nas różnych zadań, to rzeczywiście warto się tym problemem zająć, chociażby przez to, żeby poszukać sobie takiej grupy ludzi, która będzie dla nas odpowiednia. Zwykle te osoby, które doświadczają intensywnie samotności, mają kłopot z wchodzeniem w relacje, czyli mają słabe umiejętności komunikacyjne, ale też dużo lęku w kontaktach. Więc ja bym zachęcała ich do tego, żeby mimo wszystko starali się krok po kroku, w cudzysłowie, ryzykować. Ksiądz Józef Tischner powiedział taką rzecz, że spotkanie człowieka z człowiekiem jest ryzykiem, ale też szansą na wszystko. Żeby ci ludzie próbowali ryzykować, czy rzeczywiście w tych kolejnych relacjach, jak ja spróbuję nawiązać, nie wiem, zaproszę kogoś na kawę albo zrobię imprezę w domu z oglądaniem filmów, czy ta osoba odmówi, nie, bo może wcale nie odmówi i może w ten sposób ten samotny człowiek zyska kolejne pozytywne doświadczenie, które mu może pomóc zmienić myślenie o sobie, ale też wypełnić tą pustkę. Czyli zachęcałabym do tego, żeby ludzie angażowali się w trudne rzeczy, które ich rozwijają, czy szukanie kontaktów. Natomiast jeśli czują, że jest jakiś problem w nich, jakiejś głębszej natury, takiej może czasem nawet niesprecyzowanej, to zawsze przecież też można udać się po pomoc nie tylko do specjalisty, ale można spróbować o tym porozmawiać z innymi osobami, o ich doświadczeniach. Ale wiadomo, że właśnie dla tych osób, które często doświadczają samotności, mają z tym większy problem, rozmawianie o sobie jest też trudem. Więc zachęcałabym do tego, żeby starały się jak najwięcej o sobie mówić, ale też jakby z zachowaniem takiego zdrowego rozsądku, żeby nie wszędzie i wszystkim, ponieważ takie nadmierne też otwieranie się może zniechęcić rozmówcę do wchodzenia głębszego w relacje, bo może być po prostu nieadekwatne. Czyli też mówienie o sobie jest ważne i zbieranie takich pozytywnych impulsów od innych ludzi, które budują poczucie własnej wartości, żeby te osoby kolekcjonowały sobie je jak takie, nie wiem, jak owoce do koszyka, żeby zawsze miały je gdzieś pod ręką i mogły sobie przypomnieć, że może wcale nie jestem taki najgorszy, ponieważ ostatnio usłyszałem to i to. Może wcale nie jest tak, że wszyscy mnie nie lubią, ponieważ ta i ta osoba mnie lubi i może mnie też chce. Warto też zadbać o to, żeby jednak być atrakcyjnymi w kontakcie. Tu nie chodzi o zakładanie jakichś masek czy robienie teraz siebie z showmana, ale żeby pomyśleć też o tym, co ja mogę zaoferować innym ludziom i żeby do tej grupy, która może stać się tymi bliskimi osobami czy osobami, z którymi można spędzać czas, żeby po prostu do nich trafić. Warto też rzeczywiście angażować się w różne inne działania poboczne, w których można spotkać różnych ludzi, czyli zadbać o nowe hobby, nie wiem, nauczyć się nowej umiejętności. Tam często są inni ludzie, których gromadzą podobne zainteresowania i można też z nimi miło spędzić czas i wiele od nich po prostu się nauczyć.
Bardziej się angażować w te indywidualne relacje, czy szukać kontaktu z grupą?
Ja myślę sobie, że i jedno i drugie, bo jedno i drugie jest potrzebne. Bo tej samotności możemy przeżywać dużo na różnych poziomach. Nie można być w bliskiej relacji emocjonalnej, ale na przykład mieć pustkę przyjaciół dookoła. I co wtedy? Niestety wiele osób, które ma głód taki emocjonalny w sobie, ja często w samotności właśnie mówię, że to jest głód człowieka, więc jeśli mają taki głód człowieka, to chcą tym człowiekiem ten głód zapełnić. I tak angażują się w tą relację, że angażują swoje siły, wszystkie swoje emocje, swoje myśli, budują tą więź, dbają o nią, no rzeczywiście mocno wypełniają też tą osobą swoje życie, że nie dbają o też inne relacje, które mają inny charakter, ale które są potrzebne. I wtedy, gdy ta relacja się kończy, bądź z nią dzieje się coś niedobrego, a przecież tak się zdarza, bo każda relacja przychodzi różne kryzysy i trudniejsze momenty, nie ma się do kogo zwrócić. A najgorzej jest wtedy, gdy ta relacja się rozpadnie. To wtedy nie ma tej sieci wsparcia, którą dają inni ludzie.
Czyli paradoksalnie taki bardzo bliski, ścisły związek, który wyklucza jakby innych ludzi, czy taka przyjaźń o takim zaborczym charakterze może prowadzić do właśnie do samotności.
Jeśli to się rozpadnie, to rzeczywiście może. Też pytanie, na jak długo może trwać taka zaborcza relacja? Czy ci partnerzy to wytrzymają?
A kto boleśniej przeżywa samotność, kobiety czy mężczyźni?
Mówi się, że to jest problem powszechny, którego doświadczają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale jednak badania dowodzą, że mężczyźni opowiadają o swojej samotności bardziej wtedy, gdy zadaje im się pytania nie wprost. Czyli gdyby wprost zapytać mężczyzn o samotność i tak dalej, to prawdopodobnie odpowiedzieliby wymijająco, tak że mogliby dać nam pytającym takie informacje o tym, że mniej przeżywają samotności i możliwe, że na tej podstawie może budować się taki, wydaje się, mylny obraz, że mężczyzn ten problem mniej dotyczy niż kobiet. Kobiety chyba po prostu częściej o tym mówią.
A dlatego, że są bardziej tego świadome? Czy dlatego, że to jest dla nich większy problem? Czy jeszcze dlatego, że po prostu nie chcą tego ukrywać, a mężczyznom na przykład jest głupio przyznawać się do tego, że przeżywają samotność jako coś przykrego?
Myślę, że to może być z różnych powodów. Powodów umiejętności komunikacyjnych, otwartości, tego, że kobiety rzeczywiście jednak bardziej są skoncentrowane na emocjach, mężczyźni bardziej myślą zadaniowo, więc też jakby kobiety w tej swojej otwartości są bardziej do niej, można powiedzieć, predysponowane, ale to nie znaczy, że mężczyźni samotności nie przeżywają albo nie przeżywają tak dotkliwie. Ja w kontaktach z osobami, z którymi często pracuję, w ogóle nie widzę tej różnicy. Zarówno jedni, jak i drudzy mogą bardzo intensywnie przeżywać samotności i też mogą o niej i potrafią mówić.
Może to jest kwestia takich stereotypów kulturowych, bo jednak kobieta, która jest sama, w sensie nie jest w związku i na przykład ma 30 lat, jest jednak ciągle postrzegana jako stara panna, a 30-latek raczej jako atrakcyjny kawaler.
Rzeczywiście ten stereotyp może funkcjonować i może też przynosić swoje żniwo.
A spotyka się pani z takim żniwem w gabinecie psychologicznym? Przychodzą, nie wiem, zrozpaczone kobiety, dla których takie rady, które tutaj padają o tym, żeby poszukać sobie grupy wsparcia, poszukać sobie grona przyjaciół, nie są w żaden sposób konstruktywnymi radami, bo być może podejmowały już takie próby, a być może nie mają na to siły, bo tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że jednak samotność, jeżeli ona jest tak dotkliwie przeżywana jako pewnego rodzaju cierpienie, czy nie jest tym doświadczeniem, które bardzo mocno nas zamyka do wewnątrz, bardzo mocno nas zamyka wobec całego świata i stąd wychodzenie, szukanie innych osób jest trudne, a często nawet niemożliwe.
Na pewno u niektórych osób tak jest, że samotność mocno zamyka, tylko to jest sytuacja patowa, bo w samotności trudno wyjść, jeśli się człowiek nie otworzy i nie podzieli, nie poprosi o pomoc, nie będzie mówił o swoich emocjach, o swoich myślach. Rzadko się zdarza tak, prawda, że do zamkniętego domu przyjdzie listonosz, zapuka i okaże się, nie wiem, przystojnym brunetem, kandydatem na męża. Nie, czasem się tak zdarza, ale jednak często nie, więc z tego domu trzeba po prostu wyjść. Tylko ten dom bym tutaj ujęła nie w takim dosłownym sensie, ale w takim sensie symbolicznym, bo można poszukać sobie, nie wiem, grupy rówieśniczej, społecznej, czy innej, a przeżywać tą samotność emocjonalną i nie móc stworzyć związku partnerskiego. Więc tutaj bardziej taka moja sugestia jest do różnych osób, które może tego doświadczają, żeby przyjrzały się właśnie, czy może są jakieś inne przyczyny tego, że te osoby nie mogą z różnych powodów stworzyć tego związku partnerskiego. Czy to jest lęku przed bliskością, czy to jest dlatego, że nie spotkały odpowiedniej osoby, czy to jest dlatego, że mają różne oczekiwania, które trudno spełnić, czy mają takie lęki związane, nie wiem, z mężczyznami czy z kobietami, to mogą być różne rzeczy i różne te też głębsze przeszkody, które wymagałoby przepracować na przykład w procesie psychoterapii. Aczkolwiek mówi się, że uzdrowienie, gestaltyści tak mówią, czyli psychoterapeuci nurtu humanistycznego, że uzdrowienie i rozwój przebiega w relacji. Oczywiście oni mówią o tym, że przebiega w relacji terapeutycznej, ale to samo się dotyczy również relacji międzyludzkich, czyli bycie w bliskim związku może też mieć takie znamiona leczące, zaklejające rany, jeśli to jest taki związek, w którym dużo się mówi, opowiada o sobie i rzeczywiście te dwie osoby się kochają. Więc wtedy te różne też deficyty, które nosimy w sobie i te również, które wpływają na bycie przez nas samotnymi, to gdy spotka się tą osobę, rzeczywiście można je w dużym stopniu uzupełnić.
No a jeśli problem jest właśnie na tym poziomie, ze znalezieniem odpowiedniej osoby, czy spotkaniem jej, pani mówiła o tym, że trzeba się najpierw przyjrzeć sobie, a jeśli się nie da postawić diagnozy i zobaczyć jakiejś takiej wyraźnej przyczyny, nie wiem, że to zranienia z przeszłości, brak otwartości, tutaj komuś utrudnia bycie w związku.
To ja myślę, że trzeba postępować jak w stanie wojny, czyli działać na wszystkich frontach. Bo życie jest tylko jedno i mamy określony czas w tym życiu, więc tracąc właściwie każdy dzień, tracimy szansę na jakieś zaspokojenie czy na podniesienie jakości tego życia. I rzeczywiście możemy próbować jakiejś jednej rzeczy, ale może warto się wysilić, przełamać różne swoje, nie wiem, niepewności czy ograniczenia, czy poprosić nawet innych o pomoc, żeby z tego stanu i marazmu się wyrwać. Bo rzeczywiście no, nikt tego za nas nie zrobi i w tym aspekcie na pewno jesteśmy wszyscy samotni. Za swoje życie jesteśmy my sami odpowiedzialni. Nawet za to, co inni nam zrobili. To jest gdzieś tam w naszych rękach i możemy z tym zrobić tak naprawdę to, co chcemy. Jeśli potrzebujemy pomocy specjalistów, to idźmy do specjalisty. Jeśli potrzebujemy pomocy innych ludzi, jest tyle grup społecznościowych teraz, w które możemy się zaangażować, nawet nie wychodząc z domu, że możemy o taką pomoc poprosić. Jeśli mamy kłopot ze swoim wizerunkiem, obawiam się, że to jest przeszkoda dla nas w kontaktach z innymi ludźmi, są specjaliści od tego, żeby w tym pomóc. Jeśli kobieta nie może znaleźć mężczyzny, powinna przyjrzeć się temu, co stoi w niej na przeszkodzie do tego, żeby nawiązać bliską relację z mężczyzną. Bo z moich doświadczeń wynika, że jeśli pojawi się otwartość tej osoby na relacje, to te relacje przyjdą. One mogą być różne. One na początku mogą być też nie do końca satysfakcjonujące, ale zaczną przychodzić. I wtedy warto się przyglądać temu, co można w tych relacjach zmieniać i co w swoim podejściu do tych mężczyzn można zmieniać. Więc myślę, że to o to chodzi. Poza tym warto też przyjrzeć się temu, jakich mężczyzn się szuka i jak się wybiera. Czy przypadkiem taka kobieta nie realizuje jakiegoś wzorca ze swojego życia, czyli wybiera mężczyzn, który tak do końca na przykład jej nie pasują. Kobieta dominująca, która w sposób nieświadomy na przykład wybiera mężczyzn, którzy dadzą się zdominować, czyli takich, którzy są mniej pewni w relacji. No i ona szukając sobie takiego niepewnego mężczyzny na poziomie nieświadomym, no to będąc z nim w relacji nie do końca może być usatysfakcjonowana, ponieważ ona jest dominująca i często gdzieś potrzebuje silnego mężczyzny. Gdyby stworzyła związek z mężczyzną niepewnym, to by stworzyła związek, który można nazwać koluzją, czyli takim, który jakby się usztywni w tych swoich rolach. A człowiek wtedy się rozwija, gdy ma do dyspozycji różne aspekty tej samej cechy. Na przykład potrafi być dominujący, ale sobie również odpuścić. Potrafi kochać, ale również skontaktować się ze swoją złością. Więc ona może szukać dla siebie tak naprawdę nieodpowiedniej osoby, z którą wcale nie chce być.
Czyli co, z tego wynika, że absolutnie potrzebujemy drugiego człowieka i to jest chyba właściwie jedyne rozwiązanie dla naszego dość powszechnego poczucia samotności. Dość powszechnego, choć pewnie z różną intensywnością przeżywanego przez różne osoby. Rozwiązaniem jest obecność, kontakt, bliska relacja z drugim człowiekiem, można tak powiedzieć?
Można tak powiedzieć, że rzeczywiście na głód człowieka dobry jest człowiek, natomiast niektórzy mówią również o głodzie Boga, jakkolwiek się go pojmuje, i na głód Boga dobry jest Bóg. Na głód sensu dobry jest sens. Na głód takiego odkrycia, kim jestem i jak jestem, dobra jest też samotność. Więc dobrze by było na swoje życie popatrzeć nie tylko w jednym wymiarze, ale we wszystkich i być też spokojnym, gdy pojawiają się różne samotności w naszym życiu, bo one mogą mieć też pozytywny, ale też negatywny charakter i warto wtedy, gdy to jest pozytywne, wyciągnąć z tego jak najwięcej, a gdy trudne, po prostu szybko sobie z tym poradzić.
Dzisiaj o samotności w Rozwiń Skrzydła rozmawiałyśmy razem z panią psycholog Katarzyną Gryl z Otwartego Studia Psychologicznego w Dąbrowie Górniczej. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I dziękujemy także państwu za uwagę.
Aneta Kuberska-Bambas.
Joanna Raś.
Dobranoc, do usłyszenia.